Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Uroczystość Zniebowstąpienia Pańskiego, pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie. Mówił: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Uczniowie widzą zmartwychwstałego Pana, spotykają Go przez 40 dni, ale ciągle mają marzenie, że spełni się to, co mają, jakie mają wyobrażenie o Nim, czego pragnęli. Kiedy wreszcie przywrócisz Królestwo Izraela? Panie, czy w tym czasie to się stanie? Jezus nie udziela odpowiedzi, ale nawet ostrym tonem sugeruje, że uczniowie nie powinni sobie zaprzątać tym głów. Nie wasza to rzecz. Innymi słowy, uczniowie, którzy chcieliby patrzeć w niebo, a tutaj oczekiwać, by Bóg sam przywrócił i pozmieniał porządek społeczny, tak jak sami by tego oczekiwali, jakby chcieli, okazuje się, że rozmijają się zupełnie z tym, do czego wzywał ich Chrystus. Mówi: wy macie iść i głosić Ewangelię. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc, będziecie świadkami. Okazuje się, że szybkiego końca świata nie będzie, na który może oczekiwali szczególnie pierwsi chrześcijanie. W pierwszych wiekach oczekiwano tego szybkiego powrotu, przyjścia Pana. Sam Jezus nigdy tego wprost nie sugerował. Od uporczywego wpatrywania się w niebo przechodzimy więc do życia mocno osadzonego na ziemi, ale w perspektywie nieba. Nadchodzi czas Kościoła, który ma ewangelizować, głosić słowo i jednocześnie ciągle uczyć się, jak odpowiadać na wyzwania tego, co się dzieje w sposób ewangeliczny, ale ciągle w sposób nowy. Duch Święty przyjdzie i będzie was uczył, będzie was podtrzymywał, otrzymacie Jego moc, ale też poprowadzi was. Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Kiedy to będzie, nie wiemy. To, co wiemy, to, że mamy głosić Ewangelię, a jednocześnie ufać, że Bóg jest z nami i przy nas. I nie zaprzątać sobie głowy wielkimi może sprawami, które do nas nie należą, kiedy będzie koniec świata i jak to będzie, ale twardo stąpając po ziemi, uczyć samego siebie, ale uczyć innych o Bogu. Mówić o Nim, nazywać tą rzeczywistość, w której idziemy, w ten sposób, by nie tracić nadziei, że Bóg cały czas jest i interweniuje, chociaż w inny sposób niż my byśmy oczekiwali. Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Nie wasza to rzecz. Znać czas i miejsce. Zwróćmy uwagę, że adresatem tej księgi dziejów apostolskich jest Teofil. Jest to prawdopodobnie bogaty chrześcijanin, patron lub członek kościoła w Antiochii, przedstawiciel wyższej warstwy, któremu Łukasz dedykuje swoje dzieło. Teofil wierzy w Jezusa, a Ewangelia Łukaszowa ma dać silne podstawy jego wierze. Jego imię po grecku znaczy miłujący Boga. Ze względu na tę etymologię niektórzy dopatrywali się w nim postaci fikcyjnej typu człowieka wierzącego, któremu Łukasz dedykuje swoje dzieło. Powszechnie praktykowany w starożytności zwyczaj dedykowania utworu literackiego znamienitej osobie wskazuje jednak, że był on postacią historyczną. To ważne przypomnienie, podkreślenie, że Ewangelia, dzieje apostolskie są oparte o fakty, o wydarzenia, o konkretne świadectwa i pewne badanie, które przeprowadza właśnie Łukasz, mówiąc, że pierwszą księgę napisałem o wszystkim, co Jezus czynił, czego nauczał, aż do dnia, w którym dał polecenie apostołom, by szli i nauczali wszystkie narody. To ważne przypomnienie, że nasze świadectwo wiary opiera się na konkretnych wydarzeniach, faktach, zweryfikowanych, sprawdzonych, zbadanych przez ewangelistów, apostołów, ale później też bardzo konkretnie przynoszących owoce Królestwa Bożego, które zmienia rzeczywistość, w jakiej jesteśmy, wprowadzając pokój, przebaczenie, nowy ład społeczny, nowy sposób patrzenia i myślenia. Zapraszam na ten biblijny wieczór. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę. Usłyszymy drugie czytanie z listu do Efezjan. w liście do Efezjan, który za chwilę usłyszymy, usłyszymy fragment pierwszej części, gdzie to swoista modlitwa świętego Pawła za adresatów jego listu. Prosi, by Bóg dał im ducha mądrości, objawienia w głębszym poznaniu jego samego oraz światłe oczy serca. Posłuchajmy tej modlitwy Pawła. Bracia, Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której on wzywa, czym bogactwo chwały jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna jego moc względem nas wierzących na podstawie działania jego potęgi i siły. Wykazał on je, gdy wskrzesił go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. Według niektórych to fragment starożytnego hymnu, pieśni liturgicznej, czy też wyznania wiary pierwszego Kościoła, które Paweł lub jego uczeń wkomponowuje w list. Chrystus jest głową Kościoła. Chwała tego życia objawia się najpełniej w Jezusie wskrzeszonym z martwych i zasiadającym po prawicy Ojca. To wywyższenie Jezusa to zapowiedź naszego wywyższenia. Jeśli będziemy trwać w Kościele, którego Chrystus jest głową, a głowa dla starożytnych była organem, który dawał siłę i żywotność całemu ciału, Chrystus, głowa Kościoła, to nie jego zarządca czy władca, ale źródło siły duchowej, życia wszystkich jego członków. Trwając złączeni w nim w Kościele, uczestniczymy w pełni Bożych darów i życia. Już dziś na ziemi smakujemy radości Królestwa. Dla Pawła było to bardzo ważne odkryć Chrystusa, gdzie mówi na innym miejscu: wszystko uznaję za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa, bo przez Niego zostałem pozyskany. Bylebym poznał Jego i całe moje wykształcenie, dotychczasowe życie i prawo, które zachowywałem, wszystko uznaję za śmieci, bo zostałem zdobyty przez Jezusa Chrystusa. I głosi usprawiedliwienie, które płynie z krzyża Jezusa, że Chrystus za nas oddał życie. A Bóg potwierdził Jego ofiarę, wskrzeszając Go z martwych, stawiając po swojej prawicy i wszystko poddał pod Jego stopy. A Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. To bardzo ważny aspekt też teologii Pawłowej, odkrywanie Kościoła jako ciała Chrystusowego, gdzie Chrystus jest głową, a my Jego członkami, gdzie każdy ma swoje miejsce, gdzie każdy jest potrzebny, gdzie gdy jeden cierpi, współcierpią inne członki, jak mówi święty Paweł. I tak samo, gdy jeden doznaje czci, szacunku, tak samo inni cieszą się i doznają szacunku. Możemy mieć wdzięczność, że należymy do tego Kościoła. Jesteśmy w tym Kościele, którego głową jest Chrystus. Do Niego ciągle wracajmy, mając tą nadzieję życia wiecznego, spotkania z Nim i kiedyś wieczności, ale już tutaj, przecież teraz, pomni tego, że Jezus za chwilę powie nam, że jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zapraszam jeszcze na chwilę, ostatnie czytanie już z Ewangelii, dotyczące samego momentu, faktu wniebowstąpienia Pana Jezusa.
duch mój na was spocznie, on sam dopełni dzieła. Tak mówi Pan zastępów. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych i zapal w nas swój ogień, ogień miłości Twej. Pan jest Duchem, gdzie Duch Boży, tam jest wolność. Będziemy Cię wielbić, Pan.
Najważniejsze zdanie, jakie usłyszymy w tej Ewangelii, to wydaje się być to: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A dosłownie, idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im chrztu. 11 uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. W tym jednym zdaniu to pokazane są różne reakcje uczniów. Na widok Jezusa, zobaczywszy go, pokłonili się, jacyś zaś zwątpili. To jest też obraz nas, naszej wspólnoty wierzących. Uczestniczymy w liturgii, przychodzimy, modlimy się. Jedni upadają, adorują, przeżywają tą żywą wiarę z Chrystusem, przyjmują sakramenty, mają ufność. Inni, mimo tego, że też te same otrzymują znaki, wątpią, zastanawiają się, pytają. Podobnie jak ci uczniowie. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ciekawe, że jakby Jezus ignoruje trochę te wątpliwości, te trudności niektórych apostołów, posyła wszystkich, i tych wierzących, i tych wątpiących. Do wszystkich mówi: idźcie i głoście. To może dla nas też pomoc, że nie zawsze, świadcząc o Jezusie, musimy być tak stuprocentowo pewni wszystkiego, tacy bardzo rzetelni, przekonani. Czasem zmagamy się i sami wątpimy, a jednak możemy o Nim świadczyć. Uczniowie oddają zmartwychwstałemu chwałę, upadając przed Nim na twarz, tak jak czynili to w świątyni w obecności Bożej. Ten epizod powątpiewania w Ewangelii Mateusza to podobna sytuacja, kiedy Piotr wątpi i tonie, kiedy idzie po jeziorze. Tam pozostali uczniowie oddają Jezusowi chwałę, a on wtedy wątpi, tonie. Po zmartwychwstaniu Pana nie kończy się zatem czas walki wiary czy niedowiarstwa wśród uczniów Jezusa. To dla nas też pomoc, że czasem może jesteśmy zażenowani sobą, zgorszeni wręcz, że przecież no, tyle widziałem cudów, znaków, tyle mi towarzyszyłeś, pomagałeś. No właśnie, przecież jestem już tyle lat wierzący, praktykujący, a przychodzą wątpliwości. Widzimy, że uczniowie też się z tym muszą zmagać, a jednak wszyscy zostają posłani. Ten, który stoi przed nimi, zmartwychwstały Pan, to powstanie zmartwych dało mu nową władzę, w obliczu której zmienia się także misja uczniów. Mają od tej pory iść już nie tylko do Żydów, ale do wszystkich narodów, do pogan, aby czynić ich uczniami. Mateusz do tej pory konsekwentnie stosował termin uczniów do określenia samych 12. Teraz ich bliskość z Jezusem ma stać się udziałem wszystkich, bez wyjątku. Wszyscy stają się uczniami. Uczniami stajemy się przez chrzest w imię Trójcy. To jedno z trzech miejsc w Nowym Testamencie, gdzie pojawia się wyraźne odniesienie do Boga w Trójcy Jedynego. Uczniowie Chrystusa mają głosić Ewangelię i udzielać chrztu w imię Trójcy. Ewangelia kończy się tak, jak się rozpoczęła, odniesieniem do Emanuela, Boga z nami. Zapowiedziany Bóg z nami objawił się w Chrystusie. Przeszedł przez ludzki świat, pozostał i pozostaje z nami w swoim Słowie i w Kościele. Jest wszędzie tam, gdzie wierzący głoszą Jego Ewangelię i sprawują sakramenty. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Podsumowując, korzystając z komentarza księdza Przemysława i księdza Marcina, można to wszystko zamknąć. W niebo wstąpienie Pańskie to czas przełomu. Tym wydarzeniem kończy święty Łukasz swoją Ewangelię, by jego opisem rozpocząć później dzieje apostolskie. Jezus przestaje dawać się widzieć apostołom, teraz to apostołowie mają dać się widzieć światu. W niebo wstąpienie to droga i jej kierunek. Uczniowie patrzyli w niebo, zdając sobie pewnie sprawę, że to również i ich cel. Ale myli się ten, kto myśli, że chodzi o bujanie w niebiańskich obłokach. W niebo wstąpienie jest celem w tym sensie, że mamy patrzeć w niebo, twardo jednak stąpając po ziemi. I w takim duchu, w takiej perspektywie, niech to słowo w nas zostanie, byśmy patrzyli w niebo, szli w kierunku nieba, mieli jasny ten cel, ale twardo stąpając po ziemi, że póki jestem tutaj, tu mam być uczniem i czynić uczniów. Tu mam być tym, który wierzy w Chrystusa, jemu służy i o nim świadczy. Wreszcie tutaj nie jestem sam. On na różne sposoby mi się chce objawiać, udzielać, szczególnie w sakramentach, ale szczególnie przez Ducha Świętego, którego prosimy do tej uroczystości. Zesłanie Ducha Świętego się zbliżamy, bo bez Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć: Panem jest Jezus. W tą najbliższą niedzielę, właśnie w uroczystość zesłania Ducha Świętego, dzieci z pierwszych klas z naszej parafii przystąpią po raz pierwszy do Komunii Świętej. Módlmy się za nich. Proszę was o to, za ich rodziny, aby dobrze się przygotowały i zawsze trwały i nie wątpiły o tej bliskości Boga w sakramencie spowiedzi Komunii Świętej. Z serca wam wszystkim błogosławię, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Skomielnej Czarnej.